Cokolwiek sądził o oświadczeniu Hitlera, Stalin wiedział, że w tym momencie on jest górą. Wczesnym rankiem w piątek 29 września uzgodniono szczegóły układu i maszynistki natychmiast zaczęły przepisywać dwa zestawy dokumentów po niemiecku i po rosyjsku. W tym czasie kartografowie kończyli swoją pracę. O 17 podpisano układ o przyjaźni i granicach. Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich uważają za swój obowiązek po dezintegracji byłego państwa polskiego ustanowić pokój i porządek na tych terytoriach i zapewnić ludności pokojowe życie w poszanowaniu ich narodowego charakteru. Na mapie dużej kolorowej płachcie o wymiarach 1,5 na 1 metr, przedstawiającej sporne tereny w skali 1 do miliona, wykreślono czarnym tuszem linię dzielącą ziemię polskie między obu zaborców. Stalin, który starannie się jej przyjrzał, poprosił o drobną zmianę w rejonie Lwowa. Potem sięgnął po grubą woskową kredkę w kolorze niebieskim i złożył na mapie swój podpis, zamaszysty zawijas o długości 25 cm. Mój podpis nie pozostawia chyba żadnych wątpliwości, zwrócił się do jednego z Niemców. Tuż potem, równie efektownie, podpisał się Ribbentrop. Polska została podzielona. Stalin uzyskał wolną rękę w sprawie 13,5 miliona Polaków zamieszkujących ziemie zajmujące 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. Bardzo szybko uporano się ze stroną formalną układu. Już 22 października 1939 roku przeprowadzono wybory do zgromadzeń ludowych tzw. zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. 29 października Radio Moskiewskie w audycji w języku angielskim powiadomiło o wydaniu przez zgromadzenia ludowe deklaracji o włączeniu tych ziem do Związku Radzieckiego. Radio informowało: całą własność ludu białoruskiego zagarnęli polscy obszarnicy. Rabując te ziemie, Polacy przechwalali się, że ich państwo jest demokracją. Białorusini pragną jednak tylko stalinowskiej demokracji radzieckiej. Wszyscy deputowani jednomyślnie wznosili okrzyki na cześć władzy radzieckiej. Wielu płakało ze szczęścia. 4 listopada, komentując włączenie ziem polskich do ZSRR, Radio Moskiewskie podawało: odbywają się wiece w zachodniej Białorusi ku uczczeniu włączenia do Związku Radzieckiego. 15 tysięcy robotników i chłopów wzięło udział w wielkim wiecu w Białymstoku. Zapanowała powszechna radość i wdzięczność. Podejmuje się czyny produkcyjne i strzeże własności ludowej. Dwa wspaniałe dni we Lwowie. Tysiące mężczyzn pracuje nad doprowadzeniem miasta do porządku. Wszędzie remontuje się ulice. Robotnicy przenoszą się z nędznych izb do luksusowych mieszkań. Polscy profesorowie zostali usunięci z uniwersytetu i zastąpieni uczonymi ukraińskimi, których poprzednio nie dopuszczano do wykładów. Nowy porządek we Lwowie wprowadzano pod osobistym nadzorem Berii. Jego ludzie nie mieli dopuścić do zawiązania się polskich organizacji konspiracyjnych i zapewnić sprawny przebieg wyborów do zgromadzeń ludowych. Terror obrócił się przede wszystkim przeciw tym, którzy mogli poprowadzić walkę przeciw władzy radzieckiej, inteligencji, oficerom i policjantom. Beria wiedział jednak, że Stalina to nie zadowoli. Dyktator lubił klarowne sytuacje. Najlepiej byłoby, gdyby z ziem włączonych do Związku Radzieckiego wywieźć wszystkich Polaków lub ich wymordować, a w każdym razie tych, którzy mogli sprawiać władzy radzieckiej kłopoty. 8 lutego 1940 roku ruszyła pierwsza wielka fala deportacji. Pociągi towarowe wiozły daleko na wschód chłopów, urzędników państwowych, kolejarzy i ich rodziny. Ogółem 250 tysięcy ludzi. Wkrótce inny problem zaprzątnął uwagę Berii. Sprawa polskich więźniów i żołnierzy, którzy dostali się do niewoli we wrześniu 1939 roku. Niektóre oddziały Armii Czerwonej likwidowały problem w zarodku. Pojmanych żołnierzy rozstrzeliwano na miejscu. W Białobrzegach, Grodnie, gdzie zamordowano 130 żołnierzy i uczniów szkół średnich. W Sopoćkinach, Chodorowie i w dziesiątkach innych miejscowości. Prawdopodobnie zamordowano wówczas około 1000 polskich oficerów. W obozach i więzieniach znalazło się około 15 tysięcy oficerów służby czynnej i rezerwy oraz policjantów. Po pewnym czasie powinni zostać zwolnieni, ale obawiano się, że zaczną wówczas walczyć o niepodległość. Byli dobrze wyszkoleni, obyci z bronią, mogli szybko utworzyć oddziały partyzanckie. 5 marca 1940 roku Beria wysłał do Stalina list o treści ściśle tajne do towarzysza Stalina. W obozach NKWD i więzieniach w zachodnich rejonach Ukrainy i Białorusi znajduje się duża liczba byłych oficerów polskiej armii, byłych członków polskiej policji i organów wywiadu, uczestników tajnych organizacji kontrrewolucyjnych i innych. Wszyscy oni są zagorzałymi wrogami władzy radzieckiej, przepełnionymi nienawiścią do systemu radzieckiego. Jeńcy wojenni, którzy są oficerami i policjantami, próbują kontynuować swoją kontrrewolucyjną działalność w obozach, prowadząc antyradziecką propagandę. Każdy z nich tylko czeka na moment zwolnienia, aby aktywnie włączyć się do walki przeciwko władzy radzieckiej. Organa NKWD w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi wykryły wiele kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych. W tych kontrrewolucyjnych organizacjach przywódczą rolę odgrywają byli oficerowie byłej polskiej armii oraz byli policjanci i żandarmi. W obozach jenieckich znajduje się 14 736 byłych oficerów, urzędników państwowych, posiadaczy ziemskich, policjantów, żandarmów, strażników więziennych, oficerów wywiadu. Ponad 90% z nich jest narodowości polskiej. Dalej Beria podał listę wrogów ludu i proponował, by zajęło się nimi NKWD, aby w każdym z przypadków zastosować karę najwyższego wymiaru, śmierć przez rozstrzelanie. Na pierwszej stronie listu Stalin złożył podpis, aprobował środki zaproponowane przez Berię. Niżej podpisali się inni członkowie Politbiura: Wiaczesław Mołotow, Anastas Mikojan i Kliment Woroszyłow. Dołączono również nazwiska Michaiła Kalinina i Łazara Kaganowicza, którzy ustnie poparli propozycję Berii. Decyzja dotyczyła łącznie 25 700 polskich więźniów. Polecenie jej wykonania otrzymał Bohdan Kobulow, zastępca Berii. Kilka dni później polscy więźniowie dowiedzieli się, że zostaną przetransportowani do innych obozów, gdzie będą mieli lepsze warunki i po krótkim czasie zostaną zwolnieni do domów. W przepełnionych obozach zapanowała radość. Dzień po dniu wywożono od 50 do 350 osób przekonanych, że dla nich koszmar już się kończy i lada moment powrócą do rodzin. Funkcjonariusze NKWD sprawdzali nazwiska, brali odciski palców, wręczali więźniom prowiant na drogę i odprawiali ich do trzech obozów NKWD – Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Nikt już ich nigdy nie zobaczył. 3 kwietnia w lesie pod Katyniem rozstrzelano pierwszą grupę polskich oficerów z obozu Kozielskiego. Wielu z nich zawiązano ręce na plecach, a drugi koniec linki zapętlono na szyi. Na głowy narzucono płaszcze lub kurtki wypełnione trocinami. Ludzie krztusili się, kaszleli gwałtownie, a wówczas pętla zaciskała się. Dusili się, oddychali głębiej, więcej drobin podrażniało krtań. Kaszel stawał się intensywniejszy. Tortura spełniła swoje zadanie. Prowadzeni na śmierć nie bronili się, gdy żołnierze NKWD przykładali im lufę pistoletu do tyłu głowy. Wybuchła wojna. Boch, pamiętajcie, Fiodor Orycki, starszyna z Kijowa, odłożył lornetkę. — Uderzą, jak nic. Uderzą. — No co tam mamroczesz? Żołnierz leżący na stercie siana rozrzuconego na podłodze najwyższej wieży kościoła podniósł ospale głowę. Kilka tygodni temu na wieży kościoła, rozłupanej pociskiem jeszcze w czasie walk we wrześniu 1939 roku, założyli posterunek obserwacyjny, gdyż roztaczał się stamtąd wspaniały widok na zaburzańskie pola. Niemcy szybko się zorientowali, że czerwonoarmiści zagnieździli się w kościele i w ciągu jednej nocy ustawili na polach drewniane ramy, na które naciągnęli koce. W ten prosty sposób ograniczyli pole widzenia, ale i tak można było dostrzec kolumny ciężarówek jadące piaszczystą drogą ze stacji oddalonej o 15 kilometrów. Znikały gdzieś za lasem, skąd dochodził czasami huk silników czołgowych. — No popatrz sam! — Fiodor podał lornetkę koledze. Ten przytknął ją do oczu i przez dłuższą chwilę lustrował zachodni brzeg Bugu. Niemcy zwijali koce rozpięte na ramach, a z porannych mgieł wyłaniała się kolumna samochodów załadowanych dużymi skrzyniami. — Pontony wiozą! — powiedział wreszcie. — Most będą budować, czy co? — A będą! — Fiodor odsunął się od łukowatego okna, aby zapalić papierosa. Dowódca oddziału groził, że zapalenie na służbie odda winnego NKWD, ale o tej porze na pewno spał i ani myślał sprawdzać posterunki. Tam dalej, tu patrz, działa przeciwlotnicze ustawili. Będą pewno bronić przeprawy przed naszymi samolotami. A dlaczego nie powiadomić dowódcy? Już to zrobiłem, ale mnie zrugał, że ludzi straszę. Mówił, że Niemcy trenują inwazję na Anglię. Nad Bugiem? Pewnie chodzi im o to, żeby Anglicy nie widzieli, jak się przygotowują, więc dlatego tyle wojska tutaj przywieźli. A ty mówisz, że na nas ruszą. No to popatrz jeszcze. Fiodor Zulbut. Jeśli to nie jest przygotowanie do natarcia, to ja nie nazywam się... Przerwał nagle, wsłuchując się w narastający warkot samolotów. Przywykli już do widoku samolotów często przelatujących nad ich głowami, ale były to pojedyncze maszyny, które odbywały loty zwiadowcze. Zapuszczały się nawet dość daleko i nigdy nie były atakowane. Teraz narastający odgłos silników wskazywał, że leci bardzo wiele maszyn. Po kilku minutach obserwatorzy zobaczyli na niebie kilkadziesiąt szybko powiększających się punktów. — Dwusilnikowe! — zauważył Fiodor. — To bombowce! — To już wojna, Wołodia! Dzwoń do dowódcy i pytaj o rozkazy! Naciągnął but, założył hełm i oparł karabin o futrynę okna. — Boże, spraw, żeby tylko nie strzelali w wieżę! Kilkanaście minut później rozległ się odległy, głuchy łoskot. Po chwili ciszy żołnierze na wieży kościelnej usłyszeli przenikliwy świst i kilkaset metrów za wioską rozerwały się pierwsze pociski. Dowódca nadgranicznego posterunku, którego huk wyrwał ze snu, wpadł do izby, gdzie radiotelegrafista przycupnął przy parapecie okna i z przerażeniem wpatrywał się w fontanny ziemi wznoszone przez wybuchające pociski. Na szczęście niemiecka artyleria za daleko ustawiła celowniki. — Melduj do dowództwa! Zostaliśmy ostrzelani! Co mamy robić? — Tak, bez szyfru, towarzyszu dowódco. — Melduj, nie ma czasu na szyfrowanie! Żołnierz roztrzęsionymi palcami zaczął naciskać klucz. — Nadałem! — zameldował po chwili. — A co teraz? — Czekaj na odpowiedź, głupi! — wrzasnął oficer. — I natychmiast melduj, durniu, bo mordę obiję! Wybiegł z chaty, ale po chwili wrócił, uznawszy, że na dworze jest bardziej niebezpiecznie. — No i co? — Jest odpowiedź. Miałem was szukać, dowódco — zameldował przestraszony żołnierz. — Chyba zwariowaliście, dlaczego nie używacie szyfru. — Nie wierzą — krzyknął oficer i wypadł z chaty. Pobiegł w stronę piaszczystego pagórka, aby lepiej widzieć, co się dzieje na zachodnim brzegu Bugu. Mgła zaczęła się podnosić i widok, który odsłaniała, sparaliżował go. Jak okiem sięgnąć stawy ciężarówki z pontonami mostowymi i jakieś pojazdy, których z tej odległości nie mógł rozpoznać. Patrzył jak urzeczony na ujawniającą się na jego oczach potęgę. Na całym długim froncie zapanował kompletny chaos. Niemieckie uderzenie zaskoczyło wszystkich. W Moskwie Stalin zamknął się w swoim gabinecie i nie chciał nikogo widzieć. Sprawiał wrażenie załamanego. Dopiero na początku lipca, po 8 dniach walk, doszedł do siebie na tyle, że zdecydował się wygłosić przemówienie do narodu. O 6:30, bez wcześniejszych zapowiedzi, radio moskiewskie przekazało jego słowa. Towarzysze, obywatele, bracia i siostry, żołnierze naszej armii i floty, mówię do was, przyjaciele. Nigdy dotychczas dyktator nie zwracał się w ten sposób do obywateli, ale też nigdy nie był w takich opałach. Czy popełniono poważny błąd, zawierając pakty? Oczywiście nie. Żaden kraj miłujący pokój nie mógłby odrzucić możliwości zawarcia układu z innym krajem, nawet jeżeli na jego czele stoją łobuzy takie jak Hitler i Ribbentrop. Co zyskaliśmy, zawierając układ? Uzyskaliśmy dla naszego kraju pokój przez 1,5 roku i możliwość przygotowania sił do odparcia faszystowskich Niemiec ryzykujących atak na nas. Stalin wzywał do powszechnego oporu i wojny totalnej. Wzywał do walki i niszczenia wszystkiego, co przedstawiało jakąkolwiek wartość dla najeźdźcy. Każdą lokomotywę, każdy wagon kolejowy, każdy kilogram zboża czy litr benzyny zniszczyć. Kołchoźnicy muszą wyprowadzać bydło i oddawać zboże do bezpiecznych miejsc wskazanych przez władzę. Co nie może być zabrane, musi być zniszczone. Nic nie można pozostawić nieprzyjacielowi. A w rejonach już okupowanych muszą być formowane oddziały partyzanckie. Ich zadaniem będzie wysadzanie mostów, dróg, składów, podpalanie lasów, niszczenie komunikacji itd. Był to jedyny sposób prowadzenia wojny – rzucać do walki coraz nowe oddziały i zostawiać spaloną ziemię. Stalin mówił dalej. Historia pokazuje, że nie ma armii niezwyciężonych i nigdy nie było. Armia Napoleona była uważana za niepokonaną, ale została pobita przez rosyjskie oraz angielskie i niemieckie armie. Opóźnienie błyskawicznego pochodu Niemców dawało możliwość mobilizacji rezerw, przestawienia przemysłu na produkcję najnowocześniejszego uzbrojenia, które potwierdziło swoją wartość w czasie pierwszych bitew, czołgów T-34, KW-1, Katiusz czy samolotów szturmowych IU-2. Stalin po pierwszych reakcjach Wielkiej Brytanii mógł liczyć, że wkrótce jego wojska otrzymają pomoc z Zachodu. Ponadto każdy tydzień opóźnienia postępów wojsk niemieckich przybliżał upragnioną porę dżdżystej jesieni, gdy rosyjskie bezdroża zamieniały się w błotniste potoki pochłaniające samochody i czołgi. Jak zatrzymać Niemców na 3-4 miesiące? Sposób był tylko jeden. Desperacki, rozpaczliwy opór bez względu na straty. Jak zmusić żołnierzy, aby wbrew oczywistym odruchom nie uciekali przed niemieckimi czołgami, dowódców, aby nie wycofywali swoich oddziałów w obawie przed okrążeniem? Stalin znał odpowiedź. Terrorem. Posiedzenie Głównego Komitetu Obrony rozpoczęło się 16 lipca 1941 roku, wcześnie rano. Prawdopodobnie ze względu na upały Stalin uznał, że lepiej obradować, zanim ulice i gmachy nagrzeją się, zmieniając nawet ocieniony Kreml w gorące miejsce. Z frontów docierały wieści coraz bardziej chaotyczne i niepełne. Sieć łączności, zawsze niezbyt sprawna w Armii Czerwonej, rwała się. Z wieloma dowódcami dywizji i brygad nie było kontaktu. Marszałek Kliment Woroszyłow, komisarz obrony, stojąc przed mapą, przedstawiał ocenę sytuacji. Był wyraźnie przestraszony i roztargniony. Mówił chaotycznie, mylił armię, robił długie przerwy, udając, że szuka na mapie jakiejś miejscowości. Stalin jednak nie zwracał na to uwagi. Wydawało się, że jego myśli zaprząta coś innego. Uważam, towarzysze, że musimy teraz wzmocnić morale naszych wojsk. Defetyzm zagraża nam nie mniej niż pociski wroga. Stalin wstał zza stołu i ulubionym zwyczajem zaczął krążyć po pokoju, zmuszając siedzących do kłopotliwego kręcenia głowami. Nikt bowiem nie odważyłby się oderwać wzroku od ust dyktatora. Wydarzenia ostatnich dni wskazują, że w wielu miejscach frontu mamy do czynienia ze zorganizowaną działalnością antyradziecką, kontynuował Stalin. Mówię o znanych wam przypadkach Pawłowa i innych. Leżą przede mną dokumenty z zeznaniami zdrajców, których poczynania nie uszły czujności towarzyszy Berii, Woroszyłowa i Mechlisa. Dowódca frontu zachodniego, generał Dmitrij Pawłow, popełnił liczne błędy w rozmieszczeniu i prowadzeniu swoich wojsk, jednak nie tylko on był winny klęski, która spadła na Armię Czerwoną. Po kilku pierwszych dniach walk, inspekcja, która przybyła do jego kwatery, Woroszyłow, Szaposznikow, Kulik i Mechlis, uznała jednak, że ponosi on całkowitą odpowiedzialność za niepowodzenia. Pawłow został odwołany do Moskwy, gdzie zaproponowano mu dowodzenie wojskami pancernymi jego frontu, oddanego pod dowództwo marszałkowi Simeonowi Timoszence. Generał wyruszył z Moskwy na front, jednak 4 lipca został aresztowany przez szefa kontrwywiadu. Przez 2 dni wytrzymał tortury. 9 lipca przyznał się do absurdalnego zarzutu, że w 1937 roku był uczestnikiem spisku marszałka Tuchaczewskiego. I teraz, gdy nadarzyła się okazja, postanowił pomścić jego śmierć, otwierając przed wojskami niemieckimi drogę do Moskwy. Stalin uznał, że oskarżenie jest absurdalne i zmieniono je na tchórzostwo, bezczynność i nieudolność. Proces Pawłowa i innych 3 generałów odbył się 22 lipca. Wyrok śmierci wykonano natychmiast. We wszystkich jednostkach należy odczytać dyrektywę Głównego Komitetu Obrony, mówił dalej Stalin, piętnującą z nazwiska panikarzy, tchórzy i dezerterów. Towarzysz Woroszyłow przygotuje projekt dyrektywy, którą należy bezwłocznie rozesłać do jednostek. Stalin znalazł wytłumaczenie klęsk. Zdrada wielu dowódców, tchórzostwo innych. Pierwsi skazani na śmierć mieli być groźnym ostrzeżeniem dla tych, którzy nie potrafili zatrzymać wroga. Każdy mógł być w każdej chwili aresztowany, osadzony w więzieniu, torturowany i rozstrzelany. Żołnierz mógł tylko walczyć i iść do przodu. Miał wówczas szansę, że przeżyje i dostanie medal. Gdyby jednak musiał się cofnąć, gdyby dostał się do niewoli, gdyby rannego i nieprzytomnego koledzy wynieśli z pola bitwy, miał pewność, że zginie z rąk oddziałów NKWD. Terror częściowo tylko spełnił zadanie. Zmusił oddziały do desperackiego oporu, przynoszącego gigantyczne straty. Nie zatrzymał jednak Niemców. 2 października 1941 roku Hitler ogłosił rozpoczęcie operacji Tajfun, której celem było opanowanie Moskwy. Wróg został pokonany i nigdy już nie odzyska siły, krzyczał Führer na wiecu w hali Sportpalast w Berlinie. Na Kremlu zapanował nastrój klęski i przygnębienia. 7 października późnym wieczorem generał Georgij Żukow zameldował się u Stalina. W jego gabinecie panował półmrok rozświetlony tylko lampą na biurku. Kotary były szczelnie zasłonięte. Dopiero po chwili generał zauważył, że przy stole z boku siedzi Ławrentij Beria. — Jakie wieści? — zapytał Stalin, ociężale podnosząc się zza biurka. Żukow przez chwilę miał wrażenie, że dyktator jest pijany, co nie było nieprawdopodobne. Nie zdążył odpowiedzieć, gdyż Stalin mówił dalej. — Musimy się liczyć z najgorszym. Sądzę, że Armia Czerwona nie jest w stanie powstrzymać i odrzucić wroga. Niemcy przygotowują ostateczną ofensywę na kierunku moskiewskim. Żukow gwałtownie ruszył głową, lecz Stalin machnął ręką, dając znak, żeby mu nie przeszkadzał. Musimy pójść za przykładem Lenina, kontynuował. W marcu 1918 roku, nie mając realistycznej alternatywy, zdecydował się podpisać w Brześciu poniżający pokój z Niemcami. Stalin podszedł bliżej Berii. Waszym zadaniem będzie wynegocjowanie z Niemcami takiego właśnie brzeskiego pokoju, nawet za cenę utraty Republik Bałtyckich, Białorusi, Mołdawii i części Ukrainy. To jest cena, którą Hitler może zaakceptować. Być może wpadł na ten pomysł, gdy dostarczono mu tłumaczenie artykułu zamieszczonego w szwedzkiej gazecie Svenska Dagbladet. Autor przewidywał możliwość dogadania się dwóch wielkich wrogów, jeżeli tylko Stalin zgodziłby się na zdemobilizowanie Armii Czerwonej w zachodniej części ZSRR, utworzenie autonomicznej Republiki Ukrainy pod niemiecką kontrolą, oddanie Niemcom stoczni baz na Bałtyku oraz rozmieszczenie na terenie Związku Radzieckiego niemieckich zakładów zbrojeniowych, gdzie nie byłyby narażone na alianckie naloty. Stalin przypuszczał, że artykuł napisano z inspiracji Hitlera. Sam często posługiwał się podobną metodą w negocjacjach z państwami zachodnimi. Wybrałem najzdolniejszych agentów, którzy już nawiązali kontakt z ambasadorem Bułgarii, Stetonowem. Zgodził się działać jako mediator. Możemy liczyć, że w Sofii rozpoczną się wkrótce rokowania, powiedział Beria. Mylił się jednak. Wojska niemieckie postępowały tak szybko, że Hitler nie musiał układać się ze Stalinem. Był przekonany, że za kilka tygodni wszystko znajdzie się w jego rękach. W nocy z 15 na 16 października w Moskwie rozpoczęła się ewakuacja centralnych urzędów NKWD. Z więzień ewakuowano aresztowanych oficerów. Nie wszyscy jednak mieli szczęście trafić do więzień w Kujbyszewie. Ci, dla których zabrakło miejsca w samochodach wyruszających do tego miasta i w celach tamtejszego więzienia, około 300 osób zostali rozstrzelani w moskiewskim więzieniu. Jednak szybko zaprzestano represjonowania najwyższej kadry. Stalin zrozumiał, że strach przed aresztowaniem i egzekucją paraliżuje działania dowódców, a jednocześnie mnożyły się przykłady dowodzące, że o wiele lepsze rezultaty daje pozostawienie im wolnej ręki na polu bitwy i nagradzanie najlepszych, najzdolniejszych i najbardziej doświadczonych oficerów, takich jak generał Georgij Żukow. Na przykład Stalin i Beria, oszczędzając najwyższe szarże, nie zrezygnowali jednak z terroru wobec niższych. Na front wyruszyły specjalne oddziały NKWD, Asabia Diele, z zadaniem powstrzymania odwrotu jednostek, które nie wytrzymały niemieckiego naporu. Pierwsza akcja formacji, nazywanych w skrócie OO, została przeprowadzona 25 lipca. Rozstrzelano wówczas 1000 żołnierzy, którzy wyrwali się z okrążenia i przebijając się do własnych wojsk, wpadli w ręce NKWD. Beria potrafił bezlitośnie wykorzystywać więzionych. To za jego radą Stalin zgodził się sformować karne kompanie z więźniów zwalnianych z łagrów.